Tak perfidnej promocji eugeniki i aborcji jeszcze w Polsce nie było, ocenia Ewa Kowalewska z Human Life International Polska.
Zauważa, że atak na profesora Bogdana Chazana za odmowę aborcji bardzo poważnej chorego dziecka zbiega się w czasie, gdy rząd ma problem z tak zwaną aferą taśmową.
Ewa Kowalewska podkreśla, że sytuację pacjentki, która zgłosiła się do profesora Bogdana Chazana, można ocenić jako wyjątkowo trudną, ale każdy człowiek ma prawo do życia. Chore dziecko również.
W tej chwili wmówiono bardzo wielu ludziom, że to dziecko nie ma prawa do życia. Dzisiejsze komentarze mówią, że wreszcie umarło, bo przecież i tak powinno umrzeć, bo takie było chore, więc trzeba było je zabić wcześniej. I że to jest skandal, że tego nie zrobiono. Proszę Państwa, życie nie warte życia. To jest slogan używany przez nazistów, którzy pierwsi komory gazowe zainstalowali dla swoich chorych, niepełnosprawnych, starszych i dzieci, a dopiero później, kiedy zaczęło się denerwować społeczeństwo, przenieśli je do Auschwitz. Do czego pójdziemy, jeżeli nie będziemy się bronić? Zresztą, tak jak to jest w tej chwili ustawiane, jest to również połączone z konfrontacją z katolikami, a przecież nas jest podobno większość.
Do manifestowania poparcia dla profesora Bogdana Chazana zachęca w specjalnym oświadczeniu ksiądz arcybiskup Henryk Hozer.
Biskup warszawsko-praski napisał, że kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 tysięcy złotych i pozbawienie profesora Chazana stanowiska dyrektora szpitala jest etycznie nie do przyjęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna.
Przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, podkreślił, że dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje być człowiekiem i pacjentem bez względu na stan zdrowia i bez względu na czyjekolwiek uznaniowe decyzje.
Zachęcam kolegów, lekarzy i ludzi dobrej woli do zamanifestowania poparcia ściganemu profesorowi medycyny i do solidarności z nim, czytamy w oświadczeniu.
Od dziś niepełnosprawnym łatwiej będzie skrócić czas pracy. Weszła w życie rządowa ustawa, która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich będą one pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Tymczasem w przeciągu pół roku na chronionym rynku zatrudnienia pracę straciło 16 tysięcy osób, a 50 zakładów pracy chronionej upadło.
To efekt ustawy okołobudżetowej, zwraca uwagę senator Bogdan Pęk. Podkreśla, że wszystkie działania koalicji PO-PSL od 7 lat zmierzają do oszczędności budżetowych. Rząd, a także prezydent wyspecjalizowali się natomiast w działaniach propagandowych.
Po pierwsze, podpisał wszystkie ustawy odbierające dopłaty, dotacje, subwencje socjalne, a następnie wychodzi z wielką kampanią propagandową, jak to będzie dbał o ludzi biednych i mniej zamożnych. Więc tak samo jest i w tym przypadku. Jest to działanie pozorowane, które ma sprawić wrażenie, że koalicja się nawróciła i działa na rzecz ludzi biedniejszych. Natomiast tak naprawdę to jest kij, który ma dwa końce, tak jak słusznie pan zauważył, uderza w podstawy bytu tych ludzi.
Niepełnosprawnych pracowników nadal będzie dotyczył zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, poza wskazanymi w ustawie wyjątkami.
Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce grozi za to kara finansowa w wysokości 96,5 tysiąca euro za każdy dzień uchybienia.
Celem unijnych przepisów o charakterystyce energetycznej budynków jest ograniczenie zużycia energii w budynkach. Państwa Unii miały do 9 lipca 2012 roku wdrożyć dyrektywę, która zobowiązuje je do zapewnienia, aby do 2021 roku wszystkie nowe budynki były tak zwanymi budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Zgodnie z dyrektywą kraje członkowskie mają określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich budynków oraz zapewnić regularne inspekcje systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.
Według Komisji Polska do dziś nie zakończyła wdrażania tych przepisów, chociaż już we wrześniu 2012 roku otrzymała z Brukseli pierwsze upomnienie w tej sprawie.
Minister obrony Tomasz Siemoniak stwierdził, że to nie Ministerstwo Obrony Narodowej, a resort finansów odpowiada za spłacenie ostatniej raty umowy za samoloty F-16.
Minister Siemoniak podkreśla, że kwota 1 800 000 dolarów nie może być wliczona do limitu 1,95% PKB przeznaczonego na obronność.
W ostatnich dniach media informowały, że Ministerstwo Finansów zapomniało o tym, że w przyszłym roku Polska będzie musiała zapłacić jednorazowo połowę wartego 3 600 000 000 dolarów kontraktu na samoloty F-16 podpisanego ze Stanami Zjednoczonymi w 2003 roku. Tomasz Siemoniak mówi, że ta kwota w budżecie musi się znaleźć, a on sam nie musiał o tym wiedzieć.
Poseł Dariusz Saliga, członek Sejmowej Komisji Obrony, zauważa, że szef MON przerzuca się z odpowiedzialnością z szefem resortu finansów w sprawie spłacenia ostatniej raty za F-16.
Tak jakby ktoś wziął kredyt w banku, zapomniał w zasadzie o jakiejś końcowej racie z kredytu i jeszcze przerzucał tą odpowiedzialność na bank, że to on nie ma zapłacić tej raty, tylko ktoś inny. Więc dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo smutna sytuacja i też pokazuje na to jednak, jaki jest, nie chcę powiedzieć słowa bałagan, ale jaki musi być chaos w Ministerstwie Obrony Narodowej, skoro ta sytuacja nie została wyłapana nawet przez podwładnych pana ministra, przez dyrektora Departamentu Finansów. Jeszcze raz powtarzam, to nigdy nie było poruszone, ta rata na komisji sejmowej, Komisji Obrony Narodowej. Czyli oni musieli o tym zapomnieć, czyli to pokazuje na chaos, jaki panuje w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Z wyliczeń Ministerstwa Obrony wynika, że w związku z tą spłatą współczynnik wydatków na obronność wzrośnie do około 2,5% PKB.
Polskie siły powietrzne posiadają 48 samolotów F-16. Cena jednej maszyny bez uzbrojenia to około 42 miliony dolarów.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, miejscami burze, możliwy także grad.
Temperatura od 20 stopni na południowym zachodzie do 24 stopni w centrum i do 27 stopni na północnym wschodzie oraz lokalnie na północy. W rejonach podgórskich od 19 do 21 stopni.
Woda w Bałtyku ma 16 stopni, w Kołobrzegu 18, w Międzyzdrojach 20, we Władysławowie i Ustce również 20, 21 w Gdyni, a 22 stopnie w Pucku.
Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę.
Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale ciśnienie będzie powoli rosło.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.